Południe Wnet.
No i nie ma to jak pospacerować sobie z zespołem The Police po Księżycu. Nabiera się innej perspektywy, tak jak inną perspektywę na polską politykę mają europosłowie, bo siedzą w Brukseli albo Strasburgu i patrzą przez ten pryzmat na kampanię wyborczą. Przy telefonie Zbigniew Kuźmiuk, właśnie europoseł i właśnie osoba patrząca z innej perspektywy na naszą politykę. Dzień dobry.
Witam pana redaktora, witam słuchaczy Radia Wnet.
Zanim zajmiemy się naszym krajowym podwórkiem, to wypłyniemy na szerokie wody europejskie. Dzisiaj w Unii Europejskiej ważny szczyt Rady Europejskiej. Przywódcy krajów członkowskich spotkali się, aby debatować o budżecie, wieloletnim budżecie na lata 2021-2027. Siedmioletnia perspektywa finansowa. Wydaje się, że polski rząd ma mały sukces, bo powiązanie środków z praworządnością nie będzie tak ścisłe, jak to się jeszcze niedawno wydawało.
No tak, no widać, że nowy przewodniczący Rady jednak zachowuje się zupełnie inaczej niż jego poprzednik. No i bardzo solidnie przygotowuje te posiedzenia, wcześniej je konsultuje. No i zaproponował rozwiązania, które troszeczkę mają zachęcać poszczególne kraje do zawarcia kompromisu. Ja, panie redaktorze, myślę, że to jest rzeczywiście bardzo ważna debata. Ona wszystko wskazuje na to, nie będzie jednodniowa, być może będzie nawet trzydniowa, ale mówiąc szczerze, nie sądzę, żeby już teraz zapadło porozumienie w sprawie wieloletnich ram finansowych. Ta debata będzie dłuższa. Dobrze, że potrzeby Polski czy też sugestie płynące z naszego kraju w jakimś sensie zostały uwzględnione. To jest i ta sprawa praworządności, i trochę większych środków na rolnictwo, ale ciągle jesteśmy na początku drogi. Ja oczywiście przypomnę tylko dla porządku, że projekt budżetu, o którym mówimy, został położony na stół przez poprzednią komisję w maju 2018 roku. No i mówiąc szczerze, w tym okresie niewiele się działo. Stara komisja zdawała sobie sprawę, że nie da rady tego załatwić przed swoim odejściem, więc sprawę zostawiła. I tak naprawdę punktem wyjścia jest ten budżet. Troszeczkę teraz przez Michela, szefa Rady Europejskiej, poprawiony. Ale ciągle jeszcze w oczywisty sposób mamy ten spór pomiędzy płatnikami netto i beneficjentami netto. No brakuje według tam różnych szacunków od 70 do 90 aż miliardów euro składki brytyjskiej. Wiadomo, po 21 roku ona już nie będzie, od 21 roku nie będzie już wpływać. Wielka Brytania jest poza Unią. No poprzednia komisja dołożyła nowe priorytety. To jest między innymi ta sprawa obronności, także migracji i innowacji.
A obecna dołożyła nowy Zielony Ład, czyli kolejne wydatki, chyba nie mniejsze niż obronność i nie mniejsze niż kwestie imigracji.
No tyle tylko, że tutaj próbuje się stworzyć ten oddzielny fundusz, którego zaczynem jest kwota 7,5 miliarda euro. No łudźmy się, że absolutnie niewspółmierna do potrzeb związanych z realizacją Zielonego Ładu.
Panie pośle, to do konkretów. Pamiętamy te poprzednie negocjacje budżetowe, pamiętamy premiera Marcinkiewicza, jego gest jest. Pamiętamy również mało taktowny tort z pieniędzy, który zaserował nam Donald Tusk. To chyba było jeszcze bardziej żenujące niż gest premiera Marcinkiewicza. Czy teraz będzie podobnie? Czy też będziemy mogli tak się cieszyć i premier przywiezie nam tort z pieniędzy albo będzie podskakiwał, że się udało trochę więcej wytargować?
Nie sądzę. Pan premier jednak Morawiecki gustuje w trochę innych zachowaniach, więc sądzę, że to będą wyważone informacje płynące z Brukseli. Ale jeszcze
czy
raz
też
powtórzę,
się będą cieszyć, bo to jest to pytanie.
To znaczy, wie pan, nie ulega wątpliwości moim zdaniem, że żeby doszło do kompromisu, muszą się w tej sprawie, panie redaktorze, znaleźć jednak trochę większe pieniądze niż ta propozycja leżąca na stole. I pan premier Morawiecki od dłuższego czasu do tej dyskusji, do tego sporu, no bo nie oszukujmy się, no płatnicy netto nie chcą więcej płacić, nie chcą zrezygnować z przywilejów, między innymi rabatów, a beneficjenci netto no chcą przynajmniej tyle, co było do tej pory. Więc
polski rząd ma rozwiązanie, mówi, że jest gotowy, abyśmy my jako Polacy do budżetu więcej się dokładali, żeby ten budżet był bardziej ambitny, no ale skoro my się więcej dołożymy, to i Niemcy, i Francuzi,
no tak,
i Włosi też powinni.
No to jest jeden z pomysłów, żeby kraje przyjęły na siebie trochę większą składkę.
Jest na to szansa?
Do tej, do tej debaty, którą toczymy tak powszechnie, no właśnie, o której powiedziałem, do tego sporu beneficjenci netto, płatnicy netto, no trzeba położyć jeszcze korzyści ze wspólnego rynku poszczególnych krajów członkowskich. I oczywiście, proszę mnie dobrze zrozumieć, wszystkie kraje Unii Europejskiej korzystają ze wspólnego rynku, czyli mówiąc inaczej, te wpływy do ich gospodarek są znacznie wyższe niż składka. No ale są gospodarki te bardzo silne, można się domyślać, która jest najsilniejsza, która korzysta z tego najbardziej. Ja podam tylko dwie liczby. Składka niemiecka za to siedmiolecie to jest mniej więcej 26-27 miliardów euro rocznie, średniorocznie. Natomiast korzyści roczne ze wspólnego rynku Niemców zdecydowanie przekraczają 200 miliardów. Szacowane są na około 210-220 miliardów. Więc to jest nieprawdopodobna zdobycz dla niemieckiej gospodarki. Niemcy powinni hukać i dmuchać, żeby ten wspólny rynek nie tylko przetrwał, ale żeby znosić z niego wszelkie ograniczenia.
Ale z drugiej strony, panie, tylko tej przerwy, panie pośle, bo to jest bardzo ciekawe, bo wydaje się, że państwa Europy Zachodniej, Niemcy, a zwłaszcza Francja, prowadzą niezwykle krótkowzroczną politykę, bo chyba nie możemy sobie wyobrazić sytuacji, kiedy utrzymujemy wspólny rynek bez funduszy strukturalnych. No to jest nierealne.
To oczywiste, że wie pan, ideą Funduszu Spójności tak naprawdę kraje zdecydowały się go stworzyć, to była swoista opłata za dostęp do wspólnego rynku. Tak na początku jego istnienia taka była jego idea. No i z tych danych zgrubnych, które przed chwileczką podałem, wynika, że rzeczywiście no, silne gospodarki bardzo mocno korzystają ze wspólnego rynku. Oczywiście. I jeszcze raz powtórzę, Polska także ze wspólnego rynku korzysta. No, wystarczy popatrzeć na eksport w 2004 roku, polski eksport i w 2019. On przekroczył po raz pierwszy w historii 200 miliardów euro. Nam się nie śniło, że będziemy sprzedawali za granicę. Oczywiście to jest całość eksportu, nie tylko do Unii Europejskiej. To będziemy sprzedawali za granicę towary tej wartości. No i mamy trzeci wymiar, wie pan, tych przepływów finansowych związanych z Unią. To są przepływy kapitałowe. One są pochodną procesów prywatyzacyjnych, jakie one były w Polsce, to już spuśćmy na to zasłonę milczenia. Z tego tytułu z Polski corocznie średnio transferowane jest, no, głównie na Zachód, około 25 miliardów euro. I moim zdaniem dopiero dyskusja taka trójwymiarowa, pokazująca całość przepływów finansowych związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej, może zmiękczyć trochę tych, którzy uchodzą za płatników netto. Bo jakbyśmy popatrzyli na to wszystko i to wszystko zsumowali i podzielili na poszczególne kraje, to płatnicy netto, którzy teraz się tym szczycą, okazaliby się mocnymi beneficjentami netto, a ci, którzy są beneficjentami, najprawdopodobniej okazaliby się płatnikami. Więc to wszystko trzeba pokazywać, żeby koniec końców dojść do porozumienia, bo tak naprawdę członkostwo w Unii Europejskiej musi być zwycięstwem ekonomicznym dla wszystkich krajów członkowskich. To musi być to win-win. Natomiast jasne, silniejsze gospodarki korzystają bardziej, nie jesteśmy w stanie temu zapobiec. To jest normalne przy wolnym, swobodnym rynku. No ale ci, którzy mają silniejsze gospodarki, muszą widzieć te przepływy finansowe, kapitałowe w trochę szerszym wymiarze, bo oni uznają, że to osiągnęli i to się do rozliczeń już nie powinno liczyć. Jak najbardziej się powinno liczyć i powinni to wziąć pod uwagę. I pan premier Morawiecki do tej dyskusji te elementy włącza. Więc mam nadzieję, że już na prezydencji niemieckiej w drugiej połowie tego roku rzeczywiście ta hojność ze strony tak zwanych płatników netto będzie jednak większa niż do tej pory.
Jest jeszcze jedna odpowiedź, którą daje polski rząd, nie tylko polski rząd. Okej, skoro nie chcecie płacić więcej za utrzymanie wspólnego rynku, skoro macie dość krótkowzroczną politykę budżetową, to się mówi o Francji, Niemczech, innych płatnikach netto, którzy nie chcą zwiększenia budżetu europejskiego własnymi wpłatami, to powołajmy podatki europejskie, bo takie też pomysły w Warszawie się rodziły.
Znaczy, no tutaj rzeczywiście, wie pan, to jest ta delikatność związana z tym, że póki co podatki są sprawą krajów członkowskich, więc z odrobiny suwerenności w tym zakresie byśmy rezygnowali, ale no, jeżeli rzeczywiście taki podatek sensowny dałoby się stworzyć, który rzeczywiście byłby podatkiem jeszcze sprawiedliwym, choć co do sprawiedliwości podatków to może debaty nie toczmy, no takim, który wydaje się, że w Unii Europejskiej miałby wsparcie mniej więcej jednakowe we wszystkich krajach, to jest podatek cyfrowy. No oczywiście mówi się o jakichś odmianach podatku ekologicznego, ale wiadomo, że ten podatek byłby niesprawiedliwy dla krajów o niższym poziomie rozwoju. I dlatego te kraje będą w tej sprawie zdecydowanie protestować. To jest jakaś forma wypełnienia tej luki po Wielkiej Brytanii. Tyle tylko, że wie pan, trzeba mieć świadomość, że nawet gdyby była polityczna zgoda do wprowadzenia jakiejś formy podatku europejskiego, no to rozwiązanie na pewno nie wejdzie od roku 2021, to nie jest możliwe. Więc musiałby być ten podatek wchodzić w czasie trwania tego siedmioletniego budżetu. Ale no nie ulega wątpliwości, że podatek cyfrowy to jest przynajmniej kilkanaście miliardów euro rocznie więcej. Być może właśnie pokryłoby to tę dziurę po składce Wielkiej Brytanii.
A czy pan poseł jako przedstawiciel przy telefonie Zbigniew Kuźmiuk, doktor, ekonomista i poseł do Europarlamentu z Prawa i Sprawiedliwości, czy pan poseł w ogóle by się aksjologicznie zgodził na taki podatek, żeby jeszcze dodać tą kompetencję Brukseli, że ona ma prawo mieć własne podatki, nie to, że zabieramy podatki z państw członkowskich do Brukseli, tylko że Bruksela tworzy sobie swoje własne podatki i tak dostaje nowy obszar kompetencji, kompetencje fiskalne.
Na tak szeroką, wie pan, interpretację absolutnie bym się nie zgodził. I mam nadzieję, że jeżeli jakaś formuła podatku wejdzie, to będzie to podatek nazwany z imienia i nazwiska, że tak się wyrażę, i tylko na to rozwiązanie kraje członkowskie się zgodzą. Ja wie pan, przypomnę dla porządku, że no, na przykład jeżeli chodzi o podatki pośrednie, podatek VAT czy akcyza, wprawdzie ustanawiamy je sami, ale to są tak zwane podatki skoordynowane. Wiemy, w związku z tym Bruksela decyduje o widełkach stawek, decyduje o wyłączeniach. W sprawie akcyzy musimy osiągnąć pułapy wyznaczane przez Komisję Europejską, więc pewna ingerencja Brukseli w sprawy podatkowe jest. Ale rzeczywiście do tej pory każdy kraj członkowski jako jedyny ma prawo wprowadzać na swoim terenie podatki. To byłby wyjątek od tej reguły. I dlatego musiałby się nazywać bardzo precyzyjnie z imienia i nazwiska i tylko na ten jedno obciążenie, jak rozumiem, rządy krajów członkowskich by się zgadzały.
Panie pośle, jeszcze jedna informacja z Brukseli, zanim do polskiej polityki przejdziemy. Państwa członkowskie przyjęły przepisy w sprawie przewoźników drogowych, czyli tak zwany pakiet mobilności. Z jednej strony rząd ratuje pieniądze, jeżeli chodzi o powiązanie środków z praworządnością, a z drugiej strony no, nasi przedsiębiorcy, wolność usług w Unii Europejskiej słabnie.
No tak, ma pan rację. To jest właśnie przykład rozwiązania absolutnie, wie pan, idący pod prąd dotychczasowym osiągnięciom Unii Europejskiej, bo jeżeli rzeczywiście Unia Europejska jest projektem, z którego możemy być zadowoleni, to bardzo duży udział w tym względzie no ma właśnie swoboda przepływu towarów, usług, kapitału i ludzi. A te rozwiązania, które zostały przyjęte, no godzą w swobodny przepływ usług. One wprawdzie są, wie pan, forsowane pod szczytną ideą zapobiegania dumpingowi socjalnemu, tak w Europie Zachodniej się mówi, no ale nie ulega wątpliwości, że godzą w tych, którzy są efektywniejsi, tańsi, a my w usługach okazujemy się, zresztą nie tylko my, kraje Europy Środkowo-Wschodniej mają tutaj sukcesy i wystarczy popatrzeć na nasz bilans handlowy w usługach od lat. Mamy bardzo wyraźną nadwyżkę. W towarach tę nadwyżkę udało nam się uzyskać dopiero za rok poprzedni. Więc moim zdaniem no, te rozwiązania na razie są przyjęte, one są odłożone w czasie, bo wejdą w życie w 2021 i w 2022 roku jest ten okres dostosowawczy, ale muszę panu powiedzieć, że no właśnie położenie przez Komisję Europejską tej koncepcji Zielonego Ładu no, wywraca do góry dnem to, co przyjęto w tym pakiecie mobilności. No bo jeżeli naszemu kierowcy będzie się kazało po paru dniach wracać do kraju, żeby później za jakiś czas mógł tam znowu wyjechać i świadczyć usługi, to oznacza, że środowisko mamy za nic. No, mówimy o ograniczeniu emisji CO2, a ten pakiet mobilności będzie wymuszał właśnie takie nieracjonalne zachowania, żeby środki transportu bez towarów wracały do kraju macierzystego, żeby za jakiś czas ten sam kierowca mógł się tam pojawić. Więc to rzeczywiście jedno z drugim nie ma żadnego związku. Ja mam nadzieję, że jeżeli rzeczywiście Unia Europejska chce zachowywać się rozsądnie, to że ten pakiet mobilności, zanim wejdzie w życie, to jednak będzie modyfikowany. No a powinniśmy wrócić do istoty. No, jeżeli rzeczywiście nie ma żadnych ograniczeń w przepływie towarów, a przecież ich nie ma, i w związku z tym gospodarki krajów zachodnich mają na tym odcinku ogromne przewagi konkurencyjne nad gospodarkami krajów Europy Środkowo-Wschodniej, to nie może być także żadnych ograniczeń tam, gdzie kraje Europy Środkowo-Wschodniej wypracowały sobie przez lata przewagi konkurencyjne, no bo przecież tego nam nikt nie dał na talerzu, na przykład jeżeli chodzi o rozwój transportu towarowego, to zbudowali sami ludzie, polscy przedsiębiorcy, najczęściej mali, którzy zaczynając od jednej ciężarówki czasami doszli do przedsiębiorstw no rzeczywiście o znaczeniu już europejskim. I tę branżę zbudowali polscy przedsiębiorcy. No i teraz właśnie za to, że ją zbudowali i są konkurencyjni, to mają dostać po głowie. To jest absolutnie w dłuższym okresie czasu nie do przyjęcia i mam nadzieję, że przywódcy europejscy jednak koniec końców do takich debat dojrzeją. Ja wiem, że jest dużo ideologii w tych debatach europejskich, ale jeżeli projekt europejski, a myślę, że takim bardzo mocnym sygnałem jest wyjście Wielkiej Brytanii, i jeżeli Wielka Brytania udowodni, a moim zdaniem udowodni, że poza Unią Europejską jest życie, to będzie to naprawdę taki mocny sygnał ostrzegawczy do instytucji europejskich, że albo będziemy korzystali z tych rzeczy, które wywindowały Unię Europejską na czoło w wielu dziedzinach, albo pogrążymy się w debatach ideologicznych i po prostu Unia Europejska będzie traciła pod każdym względem na znaczeniu na świecie. Nikt na nas nie poczeka, nikt na nas nie będzie się oglądał, wszyscy uciekają do przodu. Jeżeli Unia Europejska nie wypracuje rozwiązań, które ją także będą popychały do przodu, no to ten projekt będzie przegrany.
Powiedział dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Europarlamentu, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Wybiła godzina 16:30, czyli mówiąc inaczej, w pół do piątej nam się zrobiło na zegarach. Teraz na antenie Radia Wnet zagości francuska wokalistka Zaz z piosenką Żywe.